Dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. O, teraz jest dobra głośność. Jeszcze raz. Dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. Wygląda na to, że dałem ciała, a nawet dupy, że tak powiem, po żołniersku, wprost, bez ogródek. Bo dałem ogłoszenie, że na Facebooku dzisiaj, że Kuźnia Wojowników zapraszamy, godzina 21. No i cwany gapa jestem, bo sam mówiłem, że ludzie się będą mylić, ludzie nie zrozumią, ludzie głupie są i to musi być o 21 może, bo to ludzie będą się mylić. No i tak, ludzie będą się mylić, no i taka projekcja. Okazało się, że sam jestem głupkiem i się mylę. Trudno, trudno. Przepraszam Marcina. To niespecjalnie było. No i cóż, no tak, tutaj zostało wklejone to ogłoszenie. No, 21, musi być wszystko o 21, no. To jest wasza wina i tak, zmyliliście mnie. Ja mówiłem, że ma być o 21, bo się ludzie będą mylić, no. Ale chyba ktoś przyszedł wcześniej słuchać, co? Czy wszyscy tylko z Facebooka są tutaj? Przy okazji cieszymy się i obchodzimy tutaj 500... 500-lecie chciałem powiedzieć. Obchodzimy 500 lajków. O, jakoś tak dziwnie to zabrzmiało. No, 500 lajków nam wybiło na Facebooku i się cieszymy. Hura, hip hip, kurwa, hura. O, inni mają... Jerzy Zięba ma 145 tysięcy. I co, łyso? I jakie my tu mamy szanse? Weź coś teraz powiedz na Ziębę. To się zlecą kruki i zaczną dziobać. Przypomina mi się Gra o Tron. Tam było takie bractwo szarych wróbli i naczelny szary wróbel. I inne wróble tam rozrabiały, nie? I biły wszystkich, którzy nie przestrzegali zasad. Może to tak trochę właśnie coś tu pachnie. Właśnie jest wielka zięba i małe zięby się zlatują i rozdziobują. A wiecie, jakie wróble są... zadziorne. Wróble to są tacy skinheadzi trochę wśród ptaków. I potrafią się zlecieć właśnie i tam i przegonić inne większe ptaki, te wróble. Shame, shame, double shame, zgadzam się. Ateusz, idzie się myć. Idź się myć. Tylko pamiętaj, że częste mycie skraca życie. Krawiec zięba. To jest w ogóle skomplikowana sytuacja z tą medycyną alternatywną, bo wygląda na to, że te podziały takie typu Big Pharma kontra medycyna alternatywna, dobro i zło, ciemna i jasna strona mocy, to nie zupełnie tak jest. Wychodzi na to, że jest dużo dobrego i po jednej i tu zaskoczę pewnie większość osób i nawet po tej drugiej stronie. No to, że przy poparzeniach czy przy urwanej, zgniecionej nodze, którą trzeba amputować, idziemy do normalnego chirurga, lekarza, to nie ulega wątpliwości. Ale też jest tak, że na przykład idziemy do zwykłego lekarza i jeden mówi tak, zwykły lekarz, drugi zwykły lekarz mówi siak. Jeden mówi ciąć, drugi czekać, trzeci da antybiotyk, czwarty powie nie brać antybiotyku, bo wątroba pójdzie. No i nie wiadomo, tak? Któryś się myli. Nie mogą mieć wszyscy racji. I z kolei po drugiej stronie, u tych, których niektórzy nazwą szarlatanami, szamanami, a inni alternatywnymi lekarzami, na przykład, to też jest dużo dobrego, ale też dużo przekrętasów, nie? Jest. I weź się tu człowieku połap. Szczególnie jeśli będzie taka sytuacja, że któraś z tych osób daje dużo dobrej wiedzy, sprzedaje w cudzysłowie nam dużo dobrej wiedzy, a przy okazji ma wystawione w sklepiku jakieś dziwne, szemrane terapie, na przykład za 15 tysięcy złotych leczenie, terapia srebrem koloidalnym. dobrze mówię? Koloidalnym. Ja się na tych sprawach nie znam, to mi jest jeszcze trudniej, tak? Ale na tej szachownicy, na tej właśnie planszy, na której jest cała ta batalia, ta, na której trwa ta wojna, na której przesuwają się czarne i białe figury, no to są takie małe pionki i takie duże też, nie? Takie jest król, królowa, są konie, gońce i takie malutkie pionki. To ja właśnie. Mnie można gdzieś tam wystawić na straty na przykład, ale pojawiają się też i większe figury. Jak na przykład profesor Krzysztof Michalik, który wystąpił już po raz czwarty u Janusza. U Janusza. Niech Janusza nikt nie rusza, bo w papę dać mogę dać. No. I co? No i oberwało się właśnie komu? To jest news dnia. Niejaki Tomasz Łubidubi. Łubidubi. No, który naraził się panu profesorowi tym, że powiedział, że no, wygląda na to, że po prostu niektórzy ludzie wzięli naprawdę niezłą kapuchę za to, żeby jechać po technologii cache. No i tak, no pan Michalik wziął to do siebie bardzo. Może niepotrzebnie, bo czemu on to bierze tak bardzo do siebie? Wiecie, są osoby, dla których to, co się w internecie dzieje obecnie, te różne hejty, walki, trollowanie, trollololo, agresja, to, że przychodzi jakiś ziutek i nazywa takiego profesora na przykład jakoś tam, ty kacha, jakbym cię, ty by cię, no to dla takiego człowieka, który nie jest w tym obyty, jest trochę z innego świata, nie siedzi dużo przy komputerze, no to jest jakiś kosmos, nie? On widzi, znaczy może, no nie jest kosmos, widzi jeden taki komentarz, no dobra, spoko, nagle widzi drugi, trzeci, czwarty, zlatują się te kruki i zaczynają dziobać, nie? Jest, tak jak pisze Siunia, ludzie nie mają dystansu do siebie i innych. Oj, nie mają. Ludzie chcą się właśnie opowiedzieć po jednej ze stron, tak sobie wyobrażają, że są te białe figury i czarne, tak? Jest Big Pharma i są dobrzy ludzie, którzy nam dają technologię alternatywną, ukrywaną, bo Big Pharma jest sprzedana, skorumpowana. No, do worka z napisem Big Pharma wrzucamy w ogóle wszystkich lekarzy, a oni są bardzo różni, naprawdę jest wśród zwykłych lekarzy masa tych, którzy oprócz tego, że wam zalecą jakąś normalną, tradycyjną, mainstreamową, że tak powiem, terapię, to jeszcze wam powiedzą, weź się pan tam wysmaruj miodem, czy zrób se pan wyciąg z buraka, nie? I bursztynek pan se przyłóż do rany jeszcze, czy coś. I to, no, jak mówiłem, już tu przedstawiałem swoje zdanie, że taki lekarz, on ciężko, żebyśmy oczekiwali, że pan lekarz będzie brał odpowiedzialność za różne niekonwencjonalne metody, tak? Bo w przeciwieństwie do medyków alternatywnych, tak ich nazwijmy, lekarz ma odpowiedzialność jakąś tam. Też to wiadomo, że różnie bywa z tą odpowiedzialnością, tak? Lekarze lubią siebie nawzajem kryć i bronić siebie za wszelką cenę, tak jak księża, czy tam inne grupy zawodowe, no ale jednak jakaś tam odpowiedzialność jest większa. Może trafić do pierdla, jak was wyślę na tamten świat, 2 metry pod ziemię. No, a ci alternatywni często się zabezpieczają. Piszą sobie, że za nic nie odpowiadają, oni tylko rozgłaszają, nic nie proponują, firma wyjęta spod prawa za nic nie odpowiada, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. podoba mi się nawet sposób działania pana Janusza. Zagórskiego oczywiście, który no, dał głos zwolennikom Keshe, cały czas zaprasza tych, którzy konstruują magrawy, tych, którzy są zaznajomieni z tą technologią i mogliby coś zademonstrować, udowodnić, i zaprasza też sceptyków. Czy to jest złe? No, zdaniem wielu ludzi to jest zło, tak, bo nie powinno się zadawać pytań komuś takiemu jak reinkarnacja Einsteina, który tu wrócił, aby odpokutować i zadośćuczynić za to, że wynalazł bombę atomową. To teraz wynalazł bombę zdrowotną. Leczy wszystko. W ogóle to jest bardzo skomplikowane zjawisko, bo placebo bardzo mocno działa. Są też, jest wiele rzeczy, w które faktycznie wymykają się konwencjonalnej nauce i ciężko nam jest je wyjaśnić. Słynny eksperyment, w którym który dowodzi, że ludzie, kiedy mają odgadnąć coś, użyć takiej jakiejś wiedzy pozazmysłowej, tak, coś odgadnąć na przykład na oko, ile kulek jest w słoiku, był taki eksperyment. Czy 300, czy 1000, prawda? I jeśli weźmiemy pod uwagę to odgadywanie pojedynczych osób, to się okazuje, że ludzie no, strzelają tak na chybił trafił, często się bardzo grubo mylą. Ale jeśli zebrać te szacunki od 1000 osób na przykład i wyliczyć średnią, to okazuje się, że wynik jest nadspodziewanie trafny i zbliżony do tego właśnie prawdziwego. Jak to wyjaśnić? Jakaś taka świadomość zbiorowa, tak? I świadomość statystyczna, nie wiem jak to nazwać, i jak to wyjaśnić, tak? No skoro takie rzeczy są, chociaż być może mam jakiś, może to jest jakaś miejska legenda na przykład i nie było takiego eksperymentu, bo ja słyszałem o tym od kogoś, tak, że jest taki eksperyment. A zaraz może się okazać, że nie było wcale takiego eksperymentu. O, ten dźwięk oznacza tyle, że loguje się na nocne radio i że będzie można pogadać, jeśli ktoś chce. Szkoda, że nie słuchałem audycji Marcina. Nie dość, że kurczę, tu nachach męciłem, to... Dobra, zaraz będzie można się tu połączyć i wypowiedzieć, niech każdy powie coś od siebie. No, ja bym widział audycję w nocnym radio jako bardziej jako taką debatę właśnie, w której spotykają się zwolennicy, na przykład Jerzego Zięby. No, ponoć są takie zarzuty, że to wygląda tak, że troszkę to wygląda tak, że jak ktoś zaczyna nie tyle nawet krytykować, co kontestować, tak, to tak trochę, czyli poddawać w wątpliwość, można powiedzieć, cokolwiek, co dotyczy takiej osoby jak Jerzy Zięba, no to jest fala hejtu, straszliwa i wręcz agresja. Mieliśmy tego przykład tutaj w nocnym radio, kiedy potrzeba pogrzebał trochę, zaczął wynajdywać różne nieścisłości, poddawać wątpliwość różne terapie, specyfiki, które jego zdaniem są mocno dyskusyjne, no to od razu się wylało wiadro gówna mu na głowę, tak? Ale chłopak jest sprytny, odskoczył i... Myślę, że to go nie zniechęci raczej do tego, żeby dalej szukać, no właśnie, prawdy chyba, tak? Bo to nie jest tak, że ktoś nam tu płaci, nie jest tak, że czujemy jakąś nienawiść, że chcemy się mścić na kimś. Absolutnie. Chodzi o to, żeby szukać prawdy. A kto jest, jak wiadomo, kto szuka, wielbłądzik, tak? Kto szuka, wielbłądzik. Takie przysłowie jest. No i co? I to coś złego, że ktoś szuka? I to trzeba zaraz kogoś rozwalić komuś łeb cegłą i odgryźć nosa tylko dlatego, że na przykład w którymś momencie się potknął? Bo to, wiecie, nie jesteśmy kryształami, nie jesteśmy ideałami, nie jesteśmy omnibusami, alfą i omegą takoż nie jesteśmy. I czasem można wyciągnąć jakiś niesłuszny wniosek, coś gdzieś przestrzelić, to jest normalne. Nie mówię teraz, że to, że potrzeba tutaj coś się myli czy coś. Ja nie wiem, nie badałem dokładnie jeszcze. Jeszcze raz sobie być może przesłucham w wolnej chwili. może też pogrzebie. I jestem pewien, że potrzeba się nie obrazi na mnie, jak mu coś wytknę, tak? Zresztą dzwonił przecież adwokat i dyskutował, coś tam poddawał wątpliwość i nie widziałem jakiegoś tam zagryziactwa ze strony potrzeby. No więc zobaczymy, jak to będzie. Stawiam taką tezę, że coś jest jakiś przełom, jest jakieś przesilenie takie jakby i co? I świat tej paranauki, no bo mamy naukę, paranaukę i pseudonaukę, taką gradację można sobie tutaj stworzyć. No i w pewnym momencie była taka sytuacja, że ten świat naukowy został jakby, no można powiedzieć, zarażony, zainfekowany. Wszedł w niego bez masełka, bez lubrykantu, że tak powiem, ten świat właśnie ezoteryczny, duchowy i zaczął sobie, no tak brzydko mówiąc, wycierać trochę gębę, tak? Zaczęła powstawać hiperfizyka, informacje naukowe zaczęły napływać z channelingów, związek ducha z ciałem został wyniesiony mocno do góry, co zaowocowało różnymi dziwnymi teoriami. O proszę bardzo, 44 słuchaczy. Przypadek? A wiecie, ile osób kliknęło w linka w audycji o wikingach na Facebooku, gdzie Kunrad był? No zgadliście. No, 40 i 4. A? I co? Zatkało kakao? Jak to wyjaśni jeden z drugim? Proszę bardzo, dzwonić i niech mi to ktoś wyjaśni. Jak to jest, że i tu 44, i tu 44? No tak. Dane nie bierzemy danych z czata. Czat to jedno, a to ile osób słucha online, to się sprawdza troszeczkę w innym miejscu.
Może po prostu Kunrad kupił kwiecie.
Dzień dobry.
Czołem, czołem.
Dzień dobry, się mówi na początek.
A, dobry wieczór, nie będziesz mi mówił, jak mam żyć.
Nie wskakuj tu z łyżką na moje plecy, żeby moją zupę zjeść i zagryźć moim chlebem, mówiąc, że chleb niedobry jeszcze.
Tak, także wracając tutaj, bo nawiązałeś do tego środowiska EZO, Alter i tak dalej, które obserwuję w ostatnich dniach troszkę bardziej niż zwykle, głównie właśnie poprzez tę falę, o której mówiłeś, natomiast właśnie bardzo szokującym jest to, że na większość tych komentarzy nawet nie do końca chciało się odpisywać ze względu właśnie na takie rynsztokowe podejście, takie wiesz, taką zwyczajną zadziorność i taki wiesz, taki zwykły tempy atak. Nawet tam doszło do sytuacji, że kilka z tych komentarzy musiało być zwyczajnie usunąć, bo no to był kompletny bełkot, tak? Zupełnie nie dało się tego słuchać i po chwili pojawiła się kolejne komentarze postaci, że tutaj wszystko jest usuwane, że mnóstwo komentarzy poleciało. Ja i tak zresztą podejrzewam, że za tę najbardziej agresywną część jednak była odpowiedzialna jakaś jedna osoba. Taka moja teoria spiskowa.
To jest bardzo wiarygodna teoria, bo bardzo był zbliżony styl pisania i taki jakby szacunek duży tej nowej osoby do tego, co tamta napisała, że tam ciekawe rzeczy były i tam tego...
Ale nie, znaczy wiesz co, warto by się było, nie wiem czy zwróciłeś uwagę na IP-ki, z których były pisane te komentarze, a tu Singapur, a tu Toronto, a tu jeszcze jakiś inny popularny serwer VPN.
A to Rumunia. No tak, tak. No także... właśnie, a najpopularniejszym kontrargumentem w tak, no w przenośni mówiąc, bo to raczej kiepski kontrargument, to jest to, o, zapłacili mu, tak? I to się bardzo często pojawia, że to taki prymitywny zarzut, nie? Bez żadnego pokrycia i taki, no, szczeniacki bardzo, że zapłacili ci.
To znaczy, wiesz, prawdą jest, że można znaleźć w copywritingu właśnie ofertę takiego płatnego hejtera, ale to nie są krocie, to się na tym, o ile się to coś takiego w ogóle pojawi, teraz jest to mniej popularne, bardziej było gdzieś tak 2 lata temu była większa tego eksplozja, już teraz jest to mniej wykorzystywane, zwyczajnie Polska chyba dorosła do tego, polska polityka głównie dorosła do tego, że czarny PR nie do końca jest tym, co powinno się robić. Ale jeden argument, który mnie, że tak powiem, urzekł najbardziej, to słuchaj krawiec, jak będzie Patronite, popieram, ale wypieprz potrzebę, nie? Takie, masz tu psie kiełbasę, bierz go, to dostaniesz, bierz go, to dostaniesz wtedy, a we wcześniej nie, o, bierz go. Takie po prostu, kurde, szczucie, ludzie, to nie w ten sposób się manipuluje krawcem, ludzie kochani.
W ten, tylko kwoty muszą być większe. Nie, żartuję.
Kwoty. Obiecanki, macanki.
Ale to jest, tak się mówi, że ta Big Pharma wstrętna jest taka skorumpowana, że lekarze biorą w łapę. A czym to się różni, takie szantażowanie, nie? Że zapłacę ci, jak wyrzucisz tego i tamtego. To takie obrzydliwe troszeczkę jest. Chociaż z drugiej strony też każdy ma prawo głosować za pomocą swojego portfela. Tyle, że może niekoniecznie trzeba tu jakieś deklaracje od razu. Chociaż sam nie wiem, no wiesz, wolny rynek ma swoje prawa i takie deklarowanie, że nie podoba mi się treść w tym radio i nie zamierzam go sponsorować, w zasadzie może być, no.
Znaczy, wiesz, no ludzie mają w ogóle internet i opcje komentarzy dały ludziom naprawdę niesamowicie, nie wiem, taką bezkarność, poczucie nie wiem, kuźwa czego. I takie wiesz, że właśnie mogą obrzucić gównem byle kogo. No ja pamiętam sytuację gdzieś z początku zeszłego roku, gdzie, i to chyba nawet wspominałem w nocnym radiu, dość głośno się to obiło, gdzie był jakiś kulturysta, miał swój kanał na YouTubie i zaczęto zrobić z nim memy z jego córką, sugerować, że jest pedofilem, mnóstwo zdjęć, tam ten słynny Jaglak, nie wiem, czy się obiłeś, czy się spotkałeś z taką postacią. No i wszystko fajnie, wszystko pięknie, powstały strony na Facebooku, no i Jaglak w grudniu publikuje filmik z jakimś wypłoszem, z jakimś szczeniakiem i szczeniak przeprasza i mówi, że został skazany na 400 godzin pracy w hospicjum i jeszcze u ojca będzie pomagał w warsztacie. No i Jaglak powiedział, no tak, no bo nie chciałem tutaj rujnować jego rodziny, bo za odszkodowanie to by musieli zapłacić jego rodzice, więc dowalę jemu, więc z tej całej anonimowości. Tam jeszcze ktoś pod poprzednią audycją mówił, że się skończy jakimś procesem. Procesem jakim procesem? Wiesz, niczyich dóbr nie naruszyłem, nikomu nie groziłem, a straszenie prokuratury jest po prostu w pewnych formach śmieszne i tak naprawdę może się okazać, że to zostanie walnięte z drugiej strony. To są, tak jak mówił dzisiaj ten pan profesor u WNTV, tak? Że jednak jeżeli zostanie podburzony autorytet zawodu zaufania publicznego, no to może się i będzie niesłusznie podburzony, będą właśnie jakieś implikacje, że jest opłacony. No to w momencie, kiedy uderzamy w ten sposób i zarzucamy właśnie, że ktoś jest sprzedany, tak, no to może się skończyć zupełnie inaczej.
Wiemy na pewno, że nigdy nie jest tak, że jak są dwie strony jakiegoś konfliktu, to któraś z tych stron jest kryształowa, a któraś całkowicie zła. No tego się chyba już wszyscy zdążyliśmy nauczyć. Chyba, że mamy do czynienia z jakimiś, nie wiem, nazistami, tak? Chociaż nawet u nazistów, jak ktoś by dobrą wolę tu wykazał i jakąś większą obiektywność, to coś by tam dobrego znalazł, tak? Nie trzeba powiedzieć, że to no, super, takie samo zło. No coś tam pewnie dobrego też zrobili. Ale no, a ludzie lubią po prostu czerń i biel. To jest największy problem. I to ten spadek no i dobrze jest bronić słabszego tak ogólnie. To jest takie godne i sprawiedliwe. Mi się zawsze wydawało stawać po stronie słabszego, a w tej chwili odnoszę wrażenie, że tą stroną słabszą jest tradycyjna medycyna, tradycyjna nauka, bo po prostu ezoteryka i cuda niewidy, wianki na kiju to jest coś, co kwitnie. Coś, czym ludzie się totalnie zachłysnęli. I powody też mogą być tego ciekawe, tak? No, postawiłem kiedyś taką tezę, że ludziom brakuje jakichś nadprzyrodzonych spraw, bo następuje, powiedzmy, ateizacja jakaś środowiska i ludzie szukają sobie jakiegoś substytutu w postaci tych właśnie cudów i to jest dla ludzi fajne i atrakcyjne, bo to dotyczy prawdziwego świata i to jest taka fantastyka na żywo i taka realna bardziej trochę. To jest i atrakcyjne, i kolorowe i można, nie trzeba mieć
tutaj,
też wiedzy.
Tutaj pewnie znowu wielkiej... wyjdę na kogoś złego i się okaże, że bronię nazistów, natomiast całkowicie... Mhm.
Coś chyba, coś mnie jakiegoś rwie. Laga mamy. Lag.
Dobra, ale już się chyba naprawiło. Wyjdzie pewnie zaraz, że popieram nazistów, natomiast jeżeli chodzi o to, co się działo przed II wojną światową, no to pobudki tych ludzi, nie mówię tutaj o Hitlerze, ale ludzi, którzy się wokół niego gromadzili, były jak najbardziej czyste, ponieważ państwo niemieckie było zrujnowane po pierwszej wojnie światowej, całkowicie można powiedzieć rozpieprzone, biedne, głodne, jedynie Berlin się wyróżniał jako taka kolebka ówczesnej Bohemy, gdzie faktycznie troszkę ten przemysł sprawniej działał, gdzie to była jakaś tam atrakcja turystyczna. No i można powiedzieć, że linią NSDAP było make Germany strong again. Tak, i mniej więcej tyle. Tutaj ludzie, którzy się do niego przykleili, do tej całej koncepcji, nie wiedzieli, że za kilkanaście lat zaczną mordować wszystkich naokoło, tylko właśnie chcieli uczynić Niemcy silniejszymi. I to jest jak najbardziej słuszne. I ktoś o podobnej narracji w dniu dzisiejszym spokojnie by doszedł do władzy, albo już doszedł, nie wiem. Także wiesz, także natomiast tak, natomiast jeżeli chodzi o same klimaty alternatywne, to też właśnie tutaj nie ma dwóch stron, że jest medycyna i medycyna alternatywna, ponieważ medycyna alternatywna jest często ma skuteczne metody, tak, ale właśnie z jednej strony możemy powiedzieć o diecie, która wspomaga leczenie chorób, o diecie, która wspomaga leczenie na przykład miażdżycy, co jest absolutnie prawdą, całkowitą prawdą, ponieważ miażdżyca jest spowodowana głównie przez beznadziejną dietę, więc dopasowując sobie dietę, robiąc ją nieco lepszą, no wtedy eliminujemy ten czynnik, który wpływa na rozwój tego. Natomiast nie jest technicznie możliwym, żeby nam się nowotwór cofnął w wyniku diety, bo tak naprawdę nowotwór co to jest? To jest zlepek, to jest kulka komórek, naszych własnych komórek, którym odwaliło, które zmutowały i zaczęły sobie żyć własnym życiem. Kosztem komórek otaczających, czyli naszego ciała, jeszcze do tego się rozpychają, nie daj Boże ucisną jakiś mózg czy coś takiego, no i wtedy mamy kompletnie przerąbane. Nowotwór staje się swego rodzaju organem, dodatkowym organem, który, takim złym bratem bliźniakiem, który jest wrośnięty w nas i co więcej, jeżeli się dobrze odżywiamy, tak zdrowo, fajnie, dobrze odżywiamy podczas kiedy już mamy nowotwór, to ten nowotwór jest dokładnie zdrowo żywiony i rośnie jeszcze sprawniej. I tutaj bardzo częstym zarzutem w leczeniu nowotworów metodami tradycyjnymi, szczególnie chemioterapią, jest to, że chemioterapia zrzuca człowieka na skraj śmierci, niemal go zabija. No tak, ponieważ ciężko, naprawdę ciężko. Są takie próby, tak, żeby ta terapia była selektywna i atakowała tylko i wyłącznie te zmutowane komórki, ale rykoszetem również obrywają komórki zdrowe, a istotą chemioterapii jest zablokowanie możliwości podziału komórek poprzez rozpieprzenie kompletnej ich łańcuchów DNA, przez co to się nie może reprodukować i całość się opiera na prostym koncepcie, że ten nasz zły brat bliźniak jest dużo, dużo mniejszy i zdechnie dużo szybciej niż my, o ile oczywiście nie weżre się za głęboko i jego śmierć nie spowoduje naszej śmierci, ponieważ jego komórki czasami też są niejako pośrednikiem w działaniu naszego jeszcze zdrowego organu.
Rak to jest w ogóle taka choroba trochę tajemnicza, nadal wydaje mi się, nie? Że nadal nie jest do końca rozstrzygnięte, jaki wpływ na te zmiany rakowe, na nowotworowe ma psychika, nie? No mówi się, że ma duże, a być może taki tradycyjny lekarz powie, że nie ma.
To znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o psychikę, no tutaj psychika wpływa na mnóstwo innych rzeczy. Psychika wpływa na to, jak śpimy, jak się odżywiamy, czy dbamy o siebie, czy wiesz, czy po prostu prowadzimy jakieś tam schludne, higieniczne życie, co też będzie miało wpływ na rozwój nowotworu. Proces tworzenia się nowotworów jest bardzo dobrze poznany i to, z czym medycyna współczesna nie się boryka, to przede wszystkim właśnie po pierwsze jak najwcześniejsze wykrywanie, dlatego mamy liczne badania przesiewowe właśnie tam dla mężczyzn urodzonych w takim roku. Często jest karteczka w przychodni, że jest robione badanie przesiewowe i mniej więcej tam od 35 czy 40 roku życia jesteś objęty taką opieką, żeby nie było, że coś tam ci się pojawi i nie zostanie to wykryte, ponieważ rak nie jest wyrokiem i tutaj z całą stanowczością nie możemy mówić, że tutaj się mówi, że medycyna współczesna, medycyna naukowa, medycyna uniwersytecka mówi, że rak to jest wyrok. Nie. Śmiertelność raka wynika z późnego wykrywania.
A jak wytłumaczyć takie zjawisko? Jeszcze do niedawna nie można było kupić tej słynnej i, no jak twierdzi większość chyba już dzisiaj osób o tym wie, że witamina D3 jest bardzo ważna dla nas i zbawienna i korzystna, a w aptekach jeszcze do niedawna nie można było sobie jej kupić i no ponoć właśnie takie osoby jak Jerzy Zięba się bardzo przyczyniły do tego, że obecnie można kupić tą witaminę D3 i to jeszcze sobie dodatkowo kupujesz ją z witaminą B3 bodajże, co ma bardzo dobry wpływ na przykład na to odkładanie się cholesterolu, chociaż właśnie Jerzy Zięba twierdzi, że to nie cholesterol się odkłada, tylko wapń i że on się właśnie źle odkłada w tętnicach no z powodu między innymi braku tej witaminy D3. I widzisz, i to nagle się pojawia to, nie? Czemu wcześniej nie było?
To była akurat zaszłość poprzedniego systemu, można powiedzieć, że...
K2, przepraszam, to chyba nie B3. Chyba K2.
Ileś tam czasu temu zwyczajnie witamina D3. Nie wiadomo, to naprawdę musiałbym sięgnąć do źródeł, natomiast nie jest to jakiś tam świeży wybryk, tylko naprawdę zaszłość lat 90. albo jeszcze dawniejszych, kiedy to witamina D3 jako wówczas nowy produkt, nowy suplement trafiła na rynki i została właśnie zakwalifikowana jako coś, co podlega recepcie i można było oczywiście na receptę taką witaminę kupić, potem to zniesiono, natomiast nie, być może dobrze, że się zrobił szum, no tutaj też nie chcę personalnie kogokolwiek wywyższać, ponieważ robotę zrobił Klot, zrobił Zięba, robotę zrobiło mnóstwo innych ludzi, żeby zwyczajnie dać ludziom dostęp do nieszkodliwego suplementu diety, który właśnie, bo w lekach receptowych przede wszystkim chodzi o to, żebyś, nie wiem, żebyś tego nie nadużywał, bo jeżeli sobie przyjmiesz 4 tabletki zamiast 2, no to często może się okazać, że skończysz na ojomie, tak, w takiej sytuacji. Więc to była jakaś tam historia, która została zwyczajnie odkręcona. No i tutaj też mi się wydaje, że gdyby był jakiś wielki spisek Big Pharmy, no to jednak po pierwsze, witamina D3, jeżeli sobie bierzemy ją z apteki, no to jednak kto produkuje tę witaminę D3? No Big Pharma, prawda? Więc można powiedzieć, aż tutaj wkurzę, więc być może Big Pharma ruszyła głową i stwierdziła, że bardziej jej się będzie opłacało przeforsowanie witaminy D3 jako suplementu, który można sobie kupić, na którym oczywiście zarobi, sprzedając tenże suplement, a ludzi przecież jeszcze truć można na miliony innych sposobów, tak?
No tak, tak. Albo z kolei taka sytuacja.
A jeszcze się tylko wetnę, bo tutaj Tibor się podśmiewa z Kloda, że uratował miliony wprowadzając witaminę do aptek. Ja sam przyznam, że witaminę D3 przejąłem od Kloda z teorii chaosu i dzięki niemu zacząłem powiedzmy, zainteresowałem się poważniej tą metodą suplementacji, ponieważ nikt wcześniej mi nie powiedział, że to jest tak istotne. Tak? Także jak mówię, to jest ta praca u podstaw, że jeżeli powiesz tam, nie wiem, swoim pięciu znajomym o czymś, że to jest powiedzmy dobre, że to działa, że jest nieszkodliwe właśnie w prewencji chorób, no to wtedy masz te pięć duszyczek na plus, tak? I takie, wiesz, takie zmienianie świata w skali mikro, w skali tego, co możesz zrobić, tak?
No, ja też się dowiedziałem od Kloda, a nie od pana Zięby. I też taka sytuacja. Moja matka miała przez wiele lat problemy z tak zwanymi ataki gorąca. To polega na tym, że osoby starsze, które mają właśnie bardzo wysoki cholesterol, to doświadczają takich właśnie, pot się z nich leje, budzą się w nocy na przykład i to trwało wiele, wiele lat. Matka przyjmowała leki tradycyjne, a w pewnym momencie kupiła sobie książkę Jerzego Zięby, gdzie było napisane, że u starszych osób właśnie powinien być wysoki cholesterol. I
cholesterol.
Cholesterol.
Cholesterol, tam jest cholera. L pierwsze. Cholesterol, tak jak w cholerze, tak.
Cholesterol, o. Cholesterol. No i że powinien być u osób starszych wysoki, że to jest normalne. Odstawiła matka te leki i wiesz, i zniknęły te ataki, nie? I czuje się świetnie.
No, wiesz, ja zresztą pamiętam przykład mojej babci, która właśnie, też to chyba opowiadałem, że ma zasadniczo kobieta problemy z nadciśnieniem od dawien dawna, no i miała jakieś tam archaiczne leki na nadciśnienie, które powodowały tam uszkodzenia wątroby, więc brała coś na wątrobę, które to leki skutkiem ubocznym rozpieprzały jej nerki, więc po prostu miała taki wór leków, jak są takie śmieszne pudełeczka rano, południe, wieczór z lekami, to musiała mieć ich 3, bo się piguły w nich nie mieściły. Po czym się stało tak, że jej lekarz rodzinny zmarło mu się. No i przyszedł jakiś młokos. Najpierw była strasznie zrozpaczona, niezadowolona, że co to gówniarz w ogóle odstawił jej wszystkie leki i ma tam raptem 5 tabletek przez cały dzień. Po miesiącu, kurde, jak nowonarodzona.
Jerzy Zięba mówi też, że wcale jajka nie są tak szkodliwe, że można jeść ich dużo. No i to takie wydawałoby się mało istotne informacje, no ale jajeczka jemy wszyscy. No i to może, kurczę, sam nie wiem, czyli co, czyli no wychodzi cały czas na to, że warto słuchać i jednych, i drugich i brać to, co najlepsze. To w ogóle jest dobra metoda na życie. Brać to, co najlepsze od wszystkich, od różnych grup. Na żadną się nie zamykać. Szukać prawdy, kontestować, analizować, badać, a nie, że tu wróg, tu sprzymierzeniec, walić w tego, zajebać odmieńca.
Wiesz, no to takie binarne spojrzenie na świat nigdy nie jest dobre, tak? No ja sam, że tak powiem, miałem w swoim życiu pewne skoczenie, takie napadowe, migrenowe bóle głowy, które dosłownie mnie paraliżowały na kilkanaście minut, no i tam się obiło o neurologa, psychiatrę, potem moja matka troszkę zaniepokojona oczywiście całą sytuacją, bo miałem wtedy 16-17 lat, kiedy to się działo, zabrała mnie najpierw do irydologa, czyli tam wróżenie z oka, irydologa homeopaty. I irydolog na podstawie zaświecił mi jakąś mega, mega silną żaróweczką po oczach. Stwierdził, coś tam poopowiadał, powróżył z tych fusów, no i przepisał mi takie śmieszne cukrowe kuleczki, które oczywiście nic nie dały, być może nie myślałem pozytywnie, oczywiście kosztowało to krocie, miesięczna terapia, no to wtedy to było 80 zł, co było dość wysoką kwotą, bo to było krótko po denominacji. Wobec czego i miałem właśnie takie wrażenie, bo tam była jedna apteka w tym mieście, do której nas skierowano, żeby wytworzyć ten homeopatyczny lek i dosłownie miałem takie dziwne wrażenie, wchodząc do tej apteki, że wchodzę do jakiegoś innego świata, do jakiegoś, kurde, do jakiegoś barona kokainowego, gdzie, tak wiesz, gdzie wszystko po prostu wygląda takie, wiesz, wchodzisz do klubu, nie wiem, dosłownie jakbyś wchodził do jakiegoś klubu, do jakiegoś baru, wchodzisz i nagle jest cisza, wszyscy na ciebie patrzą, dzień dobry i wiesz, i masz ochotę stamtąd spierdzielić jak najszybciej, nie? No i oczywiście to mi nie pomogło, tam później z moich obliczeń wynika, że to był po prostu stres i musiałem troszkę zmienić własne nawyki i troszkę dopasować swoją osobowość i mniej się przejmować pewnymi rzeczami. I bóle minęły jak ręką odjął. Zresztą moja siostra później miała też podobne problemy, ale zanim trafiła do znachorów, no to odbyłem z nią parę poważnych rozmów i faktycznie ten stres, redukcja stresu czy lepsze jego ogarnianie jej ogromnie pomogło. Natomiast wiesz, natomiast no tutaj nie twierdzę, że wszyscy znachorzy czy wszyscy altermedzi są fałszywi, źli i tak dalej. Natomiast jest to potężne pole do nadużyć, tak?
No z pewnością.
Bo wiesz, bo z jednej strony właśnie wiesz, możesz mówić prawdę, tak, że choćby właśnie witamina C, która jest fajna, która jest świetnym przeciwutleniaczem i to jest to, co mówiłem na poprzedniej audycji, tłumacząc mechanikę działania MMS, czyli jeżeli mamy po prostu wolne rodniki w naszym organizmie, które koniec końców gdzieś się przyczepią, coś rozpieprzą i będą działały rakotwórczo, ale jeżeli się suplementujemy witaminą C, to wtedy te wolne rodniki nie będą miały co rozpieprzyć, ponieważ nasz organizm już będzie zasilony tą witaminą C i nie będzie to dalej szkodziło, tak? Więc tutaj jak najbardziej to pomaga, ale z drugiej strony można powiedzieć, że podawanie witaminy C cofa rak nad swoją brudną bzdurą.
Warto też chyba nie być takim hura optymistą i na przykład jak przestanie nas boleć coś na skutek przykładania healthpena, to nie znaczy, że ten healthpen nam zaraz zregenerował stawy, zreperował wątrobę, nerkę i tak dalej, bo może tylko po prostu się znieczuliliśmy, tak? I czujemy się fajnie. A chorzy jesteśmy nadal. Mam tutaj też te wątpliwości z tym cholesterolem właśnie, czy to może nie być analogiczna sytuacja, że zniknęły te przykre objawy u mojej mamy, a wiesz, a tak naprawdę odstawienie tych leków zaszkodzi ostatecznie, bo umrze na przykład za parę lat w związku z tym. No wiesz, o co chodzi, nie? Też może tak być.
To znaczy tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o leczenie paliatywne, jeżeli chodzi o leczenie bólu i takich dolegliwości, ból się bardziej bierze z głowy, ból się bardziej bierze z psychiki. Jeżeli na przykład, nie wiem, jeżeli masz, to z kolei moja znajoma miała taką sytuację, że przez 3 dni nie wiedziała, że ma złamane żebro, tylko coś tam ją przy płucku uciskało, a jednocześnie w tym czasie pracowała w Biedronce i to w czasach, gdzie w Biedronce nosiłeś, kobiety w ciąży nosiły po kilka ton dziennie, nie? Bo tam krótko przed tym, jak wybuchła cała afera związana tam z jakością zatrudnienia w Biedronce, no i się okazało, że faktycznie poszła w końcu do lekarza, prześwietlili ją, zobaczyli, że żeberko jest złamane, natomiast po prostu psychologicznie mózg przyzwyczaił się do tego, że jest tam ból i żeby zapewnić ciągłość działania organizmu, to ten ból przyciszył, żeby organizm mógł dalej funkcjonować. Dopóki nie było to na poziomie właśnie takiego bólu dżemdlejesz, to organizm jest w stanie to wyciszyć. Tak samo, nie wiem, no wielu z nas miało pewnie problemy na przykład z bolącym zębem, że ząb nas zabolał, ale po paru godzinach czy po jednym dniu tam wzięliśmy i buprom przestał działać i już ząb nie bolał, mimo że jednak choroba tego zęba postępowała i po 2 tygodniach zaczęło napieprzać, tak, że nawet najtwardszy mężczyzna musiał się ugiąć i pójść do dentysty. Wielu z nas prawdopodobnie to do tego doświadczyło, tak? I zwyczajnie mózg jest w stanie nam wyłączyć, czy tam właśnie przyciszyć odczuwanie subiektywne bólu, tak? No, to jest na zasadzie wyłączenia, wiesz, no, ból jest alarmem, tak? I nie wiem, jeżeli lecisz samolotem i masz na przykład błąd, że masz, nie wiem, masz alarm, że pali ci się pierwszy silnik, to możesz ten alarm wyłączyć, żeby cię nie wkurzał hałas, który robi ten alarm i w domyśle, żebyś miał czas, żeby zająć się płonącym silnikiem. No, organizm działa w bardzo podobny sposób.
I dodam tutaj, jak w mainstreamie teraz tak elokwentnie i dochodzimy do tego, że wyłączenie tego alarmu wcale nie sprawi, że silnik się sam naprawi, prawda? Tak, jak słucham czasem mainstreamu, to tak jest taki klimat trochę, że tłumaczą takie rzeczy bardzo oczywiste po raz drugi jeszcze, żeby i głupek też na pewno zrozumiał. No ale z tym bólem są też osoby, które na przykład się mają taką dysfunkcję, że w ogóle nie czują bólu. Czytałem o przypadku takiego chłopaka, który właśnie się urodził taki, no i popisywał się przed kolegami, skakał tam na kolana ze schodów czy coś i rozwalił sobie kolana po prostu, nie? Ten ból jest cholernie ważny dla człowieka.
No tak, no to jest, to mówię, to jest po prostu kontrolka, tak? No i jeżeli masz uszkodzenie systemu alarmowego, które miał ten chłopak, bo kojarzę tę historię, o której mówisz, no to zwyczajnie nie działał mu system alarmowy. No i to też nie jest to coś, czym należałoby się chwalić, ale widocznie chłopak nie był na tyle rozsądny, żeby coś z tym zrobić, prawda?
Jednym z gorszych bólów, o których słyszę i od słuchaczy niektórych, i od przyjaciół swoich, to są bóle...
Jest ból dupy.
Ból dupy, tak. To tu mamy w Nocnym Radio czasem ból dupy. Najgorszy z bólów. Nie, ból kręgosłupa. Jak ktoś ma uraz kręgosłupa, to cierpi naprawdę strasznie. To jest taki ból, że człowiek mdleje. Aż z bólu robi mu się jasno przed oczami ciągle. No i tutaj jest zalecane przede wszystkim dużo ruchu. Ruch to w ogóle jest coś, co jest cholernie dobrze wpływa na zdrowie. Pływanie jest takim sportem, który najczęściej zalecają lekarze, że ogólnie na polepszenie nie tylko kondycji. To jest też taki sport, który bardzo fajnie ćwiczy wszelkie partie mięśni. Pływacy mają świetne zawsze sylwetki i bardzo zdrowy jest właśnie pływanie ponoć.
Znaczy wiesz, zasadniczo każdy ruch jest dobry, natomiast jeżeli ktoś właśnie dokonał takiego zaniedbania, niestety takie zaniedbania są niemal od początku naszego życia, kiedy nie wiem, kiedy rodzice piszą fejkowe zwolnienia swoich dzieci z wychowania fizycznego, bo coś tam i tak naprawdę młody człowiek w wieku 18 lat jest zbudowany tak, że jeżeli mocniej wiatr zawieje, to będzie musiał nosić cegły w plecaku, żeby go czasami wiatr nie porwał. I znam bardzo wiele takich sytuacji, gdzie właśnie moja powiedzmy bliższa znajoma z dawnych lat, właśnie mając 20 lat, strasznie się skarżyła na te pieprzone bóle kręgosłupa i chodziła już na jakieś tam rehabilitacje w wieku 20 lat, jakieś właśnie medyczne masaże i tak dalej, no i non-stop w ten słoiczek z ketonalem w kieszeni na wypadek, jakby ją zaczęło boleć, natomiast właśnie mówiła, że natomiast też się przyznała kiedyś, że miała fejkowe zwolnienie z wychowania fizycznego od pierwszych lat podstawówki i praktycznie ta struktura mięśniowa się u niej za bardzo nie wytworzyła, więc nie miało co do końca tego utrzymać tak naprawdę. No tutaj jednak, wiesz, jednak przynajmniej, żeby raz w tygodniu sobie pójść na siłownię czy pobiegać, to jest bardzo, bardzo fajny nawyk, szczególnie bieganie. No tutaj na razie póki co jest zimno, natomiast na wiosnę wam polecam zainteresować się bieganiem, które wbrew pozorom na pierwszy rzut oka może się wydawać cholernie trudne, ale żeby się zmusić, żeby codziennie na przykład taką przebieżkę 30-60-minutową od rana najlepiej, bo to działa lepiej niż kawa, taką przebieżkę sobie zrobić, potem prysznic i gonimy do pracy. O ile przez pierwsze 2-3 tygodnie będziecie kląć i przeklinać i w ogóle złorzeczyć na wszystko wokół, to po tych 3 tygodniach będziecie dosłownie, będzie wam brakować tego biegania, jeżeli coś tam wam wypadnie i nie będzie możliwe, żebyście się ruszyli. Trzeba zwyczajnie wyrobić sobie sensowne nawyki, no, jak również, wiesz, jak również poczucie, że macie jakąś tam, nie wiem, konkretną siłę, lepszą kondycję niż wszyscy wokół, bo jednak widać w naszym narodzie ten upadek, można powiedzieć, kondycji i upadek dbania o ten aspekt fizycznej. Tu nie ze względów jakichś tam estetycznych, tylko właśnie dla własnego zdrowia, żeby zachować kondycję. Zwyczajnie teraz się objawia. Szczególnie, że żyjemy w czasach, gdzie jednak większość ludzi ma pracę siedzącą i jednak spora część ludzi właśnie raczej w tej swojej pracy siedzi na dupie, przyjeżdża potem samochodem do domu, siada przed telewizorem, otwiera piwo, żre chipsy, potem się kładzie, wstaje, jedzie samochodem do pracy, siedzi i tak dalej. I w momencie, kiedy muszą przenieść kilka kilogramów albo wejść nawet po schodach, to już klną na lewo i prawo. Potrzeba 19, powiedz to komuś, kto z 10-godzinnej chorówki wraca. Mówię to, serio. To jest do wykonania. A jeżeli nie, no to raz, dwa razy w tygodniu trening na siłowni godzinny, bo czemu nie?
Wychodzi na to, skoro to bieganie i pływanie jest tak zdrowe, to wychodzi na to, że pan Kleks tutaj dużo wniósł i już dawno, dawno temu śpiewał: biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. To było z pamiętnika młodego zielarza, co sugeruje też pewne tutaj inne specyfiki, które mogą nam pomóc. No i tak, słyszałem właśnie, że na bóle kręgosłupa też dobrze jest sobie zajarać, ponieważ wtedy się rozluźniają te mięśnie, które nam uciskają, powiedzmy, kręgosłup i... No i tak nas tam nie ściskają. Z drugiej strony dobrze jest wzmocnić te mięśnie też, więc...
No, ale tutaj akurat palenie na ból, no to jest rozwiązywanie objawu, a nie przyczyny. Jeżeli się zwyczajnie za siebie nie weźmiesz, jeżeli nie zbudujesz sobie odpowiedniej struktury mięśniowej, żeby te kręgi, żeby się te żeberka opierały na mięśniach, a nie o sobie nawzajem, żeby za bardzo o siebie nie tarły, no to dobra, no twoje zdrowie, tak? I dalej będzie ci postępować zwyrodnienie kręgów, tylko że nie będziesz tego odczuwał. No super rada, stary, no nie. Po prostu nie.
Nie, no to wiesz, to akurat dosyć, myślę, to nie jest tylko takie maskowanie, no bo skoro te mięśnie nam wiotczeją po zajaraniu i nie ściskają nam tego kręgosłupa i czujemy przez to dużo, dużo mniej tego bólu, czujemy się lepiej, no to może warto jednak sobie zajarać. No zresztą mówi się o wielu zdrowotnych właściwościach marihuany. Jaskra, kłopoty z jedzeniem, stwardnienie rozsiane, zespół Tureta, no i wiele, wiele innych. No tylko, że można nagle mogą nam się włączyć kolorowe kredki i zaczniemy głupotki trochę opowiadać.
To wiesz. Znaczy, wiesz, no tutaj jeżeli chodzi, przede wszystkim no Sativex został wprowadzony, medyczna marihuana jest faktyczną metodą naukową, faktyczną metodą leczenia, tylko właśnie, kurde, to jest ta kwestia proporcji, bo jeżeli kupujesz u siwego gieta, to w tym giecie, to tam możesz mieć majeranek zmieszany z gównem, to raz, ale dwa, efektywna dawka THC, nie panujesz nad nią. I zazwyczaj wpieprzasz dużo więcej niż powinieneś tak naprawdę. No i niestety... Nie wiem, nie mam na to badań, to bardziej z moich obserwacji wynika, że jednak długotrwałe nadużywanie marihuany prowadzi jednak do jakiegoś takiego zwiotczenia mózgu i oderwania człowieka od właśnie pewnych zainteresowań. Nawet, wiesz co, to jest może zabawne, ale takiego zadeklarowanego marihuanistę można poznać po sposobie mówienia. Takim, wiesz, takim...
Miałem kolegę, który co go się nie zapytałeś, to zaczynał każdą wypowiedź od co byś tam, stary, co myślisz tam?
Trzeba się wyluzować, man. Zapal sobie magrawa, skręć sobie cewkę, man.
Nie, na pewno się człowiek robi antysystemowy mocno i taki, że wszystko, że jest przekonany, że jest mędrcem, a często jest głupcem w dużym stopniu. No różne dziwne objawy się robią. Wiadomo, że każda przesada, ja generalnie bardzo szanuję marihuanę, tą substancję, no ale wiadomo, że wszystko w nadmiarze może nam popsuć troszeczkę ten nasz komputerek, wszystkie te substancje psychoaktywne, więc trzeba po prostu z umiarem, trzeba uważać i rozsądnie tego używać, a nie ktoś, kto jara codziennie, no to ja nie wróżę, że on będzie miał trzeźwy osąd sytuacji. Ja na przykład nie jaram już przez wiele, wiele miesięcy i czuję się lepiej, zdecydowanie. Wyłączył mi się syndrom demotywacyjny.
Przecież Sylwestra jarałeś na antenie.
Nie, nie jarałem.
A mówiłeś, że sobie zapalasz
to brończyka. To chyba fajkę. Nie, no to się chyba śmiałem, tak, że bo sobie tam, bo pokazywałem różne typy imprezy, tak, że masz imprezę, gdzie jarają i jest,
Genialnie. To znaczy tak, jedna rzecz, że oprócz tych wszystkich fajnych właściwości marihuany, tam działania na receptory kanabinoidowe, które nie bez powodu są mimo wszystko w naszym organizmie, marihuana jest psychodelikiem, moi drodzy. Marihuana jest psychodelikiem i wykręca nam nasz sposób pojmowania świata. I jeżeli nie odfiltrujemy tego i jeżeli nie będziemy w stanie, jeżeli przyjdzie nam do głowy jakiś taki super pomysł, jakiś nie, rewolucyjny, albo wow, zrozumiałem naturę wszechrzeczy, to warto tutaj w takim punkcie sobie powiedzieć, ej, to trawa przeze mnie mówi, man, to nie jest na poważnie. I wiesz, jeżeli chodzi o inne substancje, typu na przykład LSD, gdzie to występuje w dużo znaczniejszej postaci, no to jednak LSD nie da się zażywać codziennie i nie wdrukuje ci się to, że wiesz, że no tutaj po raz kolejny, kurde, wraca mi ta myśl, man, i to chyba może być właśnie to. To chyba może być właśnie to, że Ziemia jest, kurde, bardziej w kształcie ogórka.
Właśnie. Ja przyznam się, że byłem przez pewien czas nałogowym marihuanistą i te pogłoski o tym, że marihuana może zwiększać ryzyko wystąpienia schizofrenii, myślę, że coś w tym może być, bo ja miałem przez pewien czas coś na kształt schizofrenii. Nie wiem, czy to nie była zwykła po prostu schizofrenia. Schizofrenia to jest na przykład rozdwojenie jaźni, tak?
To znaczy nie ma czegoś takiego jak rozdwojenie jaźni, to przede wszystkim.
No ale co, jak gadałem sam ze sobą i czułem, że jest we mnie jakby dwóch, proszę pana, panie doktorze, jest we mnie jakby dwóch?
To miałeś urojenia.
No to
urojenia. Miałeś po prostu urojenia, tak. Aha. Urojenia wytwórcze, tak.
No i to było bardzo, bardzo silne. Okazało się, że można użyć tu pewnego triku, no to już kiedyś opowiadałem, nie będę teraz się tu wdawał w szczegóły, i się z tego wyleczyć. No można się jakby samo zaprogramować, tak, w drugą stronę troszeczkę. Trzeba do tego bardzo silnego bodźca i czegoś, co zadziała troszeczkę jak placebo. Znaczy tak to dzisiaj postrzegam, nie? No dobra, to powiem o co chodzi. A może krawiec byłeś jebnięty, to zapytuję.
Ale to mu nie przeszło przecież.
Jestem stuknięty po prostu. Chodziło o to, że się pomodliłem i wierzący się zrobiłem i jakby poprosiłem Boga, żeby ze mnie to wyrzucił tego drugiego, tak? I mi się polepszyło od tego. Nie wiem, do dzisiaj nie wiem, czy to faktycznie coś tu zadziałało, czy autosugestia, silna autosugestia.
No to powinieneś rzucić stówkę Konradowi teraz. Znaczy wiesz, no jednak takie właśnie wdrukowywanie sobie pewnych tez, jeżeli masz jakąś silną bazę do wdrukowania, ja sam mogę powiedzieć, że sam przykładowo głęboko wierzę w to, że w terapii uzależnień bardzo właśnie pomagają psychodeliki właśnie z rodziny LSD albo psylocybiny. Ponieważ podczas takiego tripu człowiek jest potężnie podatny na sugestie i może sobie zwyczajnie wmówić rzeczy, które będą mu potrzebne do dalszego funkcjonowania. Przykładowo, jeżeli odpowiednio przygotujesz się do tripu, to wtedy możesz sobie podczas niego wdrukować informację, że nie wiem, że nie potrzebujesz papierosów i alkoholu do szczęścia i po wyjściu z niego to będzie część twojej osobowości. Ty będziesz wiedział, że tak jest i przestaniesz odczuwać potrzebę palenia czy picia. Coś tam cię będzie ciągnęło prawdopodobnie ze względu na uzależnienie fizyczne oczywiście, ale będzie ci to bardzo dużo łatwiej odbić na zasadzie, no nie, no kurde, ja wiem, że mi to nie jest potrzebne. Dam radę, ja wytrzymam tam po tygodniu czy po dwóch te wszelkie objawy odstawienne miną i faktycznie będziesz w miarę wolnym człowiekiem, tylko wadą tej metody jest to, że te wdrukowane elementy jednak po jakimś czasie z twojej osobowości się wypiorą, po miesiącach czy po latach, co nie zmienia faktu, że wtedy można odbyć kolejny, prawda, antyuzależniający trip z podobną intencją. No tutaj myślę, że intencja jest jak najwłaściwszym słowem. Intencja, man, dokładnie. Dokładnie, bo wtedy, wiesz, tracisz, ja głęboko wierzę w to, że właśnie po psychodelikach tego typu, po halucynogenach, tracisz umiejętność okłamywania samego siebie, to raz. Dwa, właśnie jesteś bardzo, bardzo podatny na manipulację. A jeżeli jesteś, nie wiem, jakoś niedoświadczony z psychodelikami, no to zawsze można się postarać o tripsitera, czyli taką niańkę, która poprowadzi, która na trzeźwo poprowadzi ci twój trip i która zwyczajnie w zwykłej rozmowie porozmawia z tobą i nie będziesz w stanie przeprowadzić racjonalnej argumentacji i kurde, da się w takiej sytuacji wmówić absolutnie wszystko po homoseksualizm włącznie. Więc można to wrzucić, także jeżeli zaufana osoba będzie wiedziała, co ma ci wdrukować, to ona to zrobi i to skutecznie faktycznie zadziała.
Siusiak, man. A słuchaj, a czy ta wiara przypadkiem nie jest w takim razie też takim programatorem, działającym trochę jak te psychoaktywne substancje, które nas mogą właśnie uwarunkować, zaprogramować, przeprogramować, stworzyć tą silną intencję? Wydaje się, że wiara bywa bardzo, bardzo dobra i pomocna w przypadku alkoholików na przykład i kryminalistów też, którzy nagle odnajdują Boga i znajdują taki bardzo silny punkt zaczepienia, coś, co im daje mocną sugestię, że doświadczyli czegoś i to jest, wydaje mi się, bardzo silne programowanie siebie samego też, nie?
To znaczy tak, tutaj koncepcja Boga, czy raczej bytu wyższego, bo nie lubię do końca określenia Bóg, za bardzo mi się z Kundradem 44 kojarzy, natomiast istnieje wdrożony program 12 kroków w leczeniu alkoholizmu. Przeczytam pierwsze trzy, które że tak powiem, dokładnie odpowiadają temu, co mówisz i co chcę dalej pociągnąć. Jeden, przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Dwa, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Trzy, postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. I tutaj wykonujemy sobie taki prosty trik, podprogowy, można powiedzieć, gdzie w podświadomości, że tak powiem, wdrukowujemy sobie, że jesteśmy żywym gównem, które nie jest w stanie sobie poradzić i całkowicie opieramy się na jakimś tam zewnętrznym czymś. Czyli to, co się wydaje słuszne dla zewnętrznego bytu, jest bardziej słuszne niż to, co my byśmy sobie mogli powiedzieć.
Czyli to jest skuteczne. Czyli to jest bardzo kompatybilne z chrześcijaństwem, jak się okazuje, bo chrześcijaństwo w dużym stopniu polega na poddaniu się właśnie woli Boga i chrześcijanie to podkreślają często, że tak to działa właśnie. No.
Tak. I tutaj właśnie jest to skuteczne, jest to jak najbardziej skuteczne, natomiast ja prywatnie bardzo mi się ta metoda wydaje wręcz niemoralna, ponieważ opiera się na zburzeniu zaufania do samego siebie, zburzeniu spójności ciebie jako postaci i utraty zaufania do siebie, co może przynieść zupełnie różne inne konsekwencje, typu jeżeli w naszym życiu stanie się coś krytycznego, a stanie się. W życiu każdego z was coś się stanie, takie jak właśnie śmierć bliskiej osoby, czy nawet obserwowanie, nie wiem, wypadku samochodowego, w którym tam, nie wiem, latają zwłoki, ginie małe dziecko, czy coś takiego, wtedy zadajesz sobie pytanie, no i Boże, gdzie jesteś?
Dobrze.
I wtedy lecisz do monopolowego i zaprzeczasz temu wszystkiemu.
Nie możemy pozwolić na antenie Nocnego Radia, tak? Tu wyciszam w tym momencie potrzebę, już go nie słyszycie, tak. Nie, no dobra, jednak go podgłośnie.
Także wiesz, także tutaj może właśnie dojść do takiej sytuacji, że jeżeli ta wiara, nie wiem, nie traktuje wiary jako coś absolutnie złego, jeżeli komuś pasuje taki substytut, no to w porządku, tak?
Liczy się efekt, no działa, to działa też, nie? Tak się mówi, znaczy, że liczy się efekt.
Chodzi o to, że wiesz, że jeżeli wiara w Boga ci się pojawia dopiero w momencie, kiedy jesteś na krawędzi swojego życia i używasz sobie tak naprawdę Boga jako narzędzia, żeby wyjść z tego uzależnienia, to kiedy Bóg cię jednak zawiedzie, to wtedy wszystko to, co opierało się na Bogu, zwyczajnie się łamie. A jeżeli jakimś cudem, czy nawet, nie wiem, nawet zwykłą, durną, pieprzoną medytacją uda ci się wdrukować w siebie coś takiego, że ja się w to wpieprzyłem, ja zlazłem do tej doliny i ja mam siłę, żeby się z niej wygrzebać. To szatan, dam radę.
Bo tak szatan tak mówi ja, tylko właśnie szatan.
Jeszcze paru mówi ja, ale tutaj może nie będę po raz kolejny przytaczał tej postaci. natomiast jeżeli wiesz, jeżeli to zostanie i będzie, wiesz, i siebie samego dużo trudniej zawieść, tak długo jak jesteś szczery wobec siebie. Jeżeli faktycznie polegasz na jakimś koncepcie zewnętrznym i zostanie to zaufanie zawiezione, to wszystko, co się na nim opiera, zwyczajnie gwałtownie może trafić szlak, tak? A jednak trzeba przyznać, że faktem jest, że mówi się właśnie w programie anonimowych alkoholików, że ktoś jest trzeźwiejącym alkoholikiem i nie pił już tam tyle, ponieważ wiesz, ponieważ on nie przestał być alkoholikiem, tylko jest alkoholikiem niepijącym. I tak, to nie jest... I to się wiąże w zasadzie z tym, że niektórzy ludzie mają zwyczajnie większe predyspozycje do tego, żeby wpaść w uzależnienia i to jest swoją drogą powiązane jakoś tam genetycznie. Są ludzie, którzy nienawidzą trzeźwości i nienawidzą postrzegania tego świata w sposób trzeźwy. I są zwyczajnie dużo bardziej podatni, więc faktycznie przez całe swoje życie, jakie by ono nie było, będą tymi alkoholikami, nawet jeżeli nie będą pić.
Jest też coś takiego troszkę, nie wiem, żenującego i takiego niefajnego. Czasami oglądam sobie takie filmy, jest ich sporo, ze świadectwami osób, które mówią: zabijałem, kradłem, kopałem, skopałem matkę, zgwałciłem córkę, ćpałem, ale teraz odnalazłem Jezusa, Jezus mi powiedział, nie rób tego, człowieku. I to tak jakby taka prosta ucieczka od wszystkiego, co było, tak? I coś mi tu tak nie pasi. Ktoś sobie znajduje taką furtkę nagle, tak? Że wszystko, co złe zrobił, to szatan mnie kusił, słyszałem głosy. Też dziwne jest to, że osoby, które twierdzą, że słyszały jakieś głosy,
wiesz co, ja się
to często tak ćpały, jakiś klej wąchały, no to nie dziwota, że słyszały głosy.
Ja się tylko wetnę, bo tutaj profesor Leniuk zapytał, czemu powiedziałem pieprzoną medytacją. Wyobraź sobie, profesorze, że widzisz człowieka, który ma deskę i próbuje wbić gwóźdź do tej deski, używając łososia. Podchodzisz do niego, użyj pieprzonego młotka. To właśnie to miałem na myśli, mówiąc pieprzona medytacja.
Medytacja nie jest pieprzona chyba.
To znaczy nie, jako właśnie taka metoda, którą traktuję nieco jako metodę taką oczywistą, bo w medytacji się bawię od wielu, wielu, kurde, już prawie 20 lat. Z naprawdę całkiem fajnymi wynikami, bardzo zwyczajnie na mnie działa, tak, i pomaga mi osiągnąć jakiś tam spokój i harmonię wewnętrzną, także nie, absolutnie nie chciałem, żeby to brzmiało jak negowanie tych słów, tego słowa.
Gdyby ktoś chciał się do nas tu przyłączyć i coś skontrować, coś wnieść od siebie, coś się zapytać, niektórzy prowadzący w radio to zawsze tak stawiają sprawę, jak ktoś się chce nas coś zapytać, to proszę bardzo, tak jakby tylko można było się zapytać, a nie powiedzieć coś od siebie. To są, myślę, tutaj ostatnie chwile, nie będzie jakaś długa audycja, luźne gadki dzisiaj takie tutaj z Krawcem i Potrzebą. Wrzucimy, mogę to wrzucić na serwerek, nie masz nic przeciwko?
No jasne, wrzucaj.
No, to wrzucę po, jak zakończymy. No, jak chcecie coś tutaj wnieść, to albo wynieść, to proszę bardzo, Nocne Radio, Skype. A my gadamy sobie dzisiaj o medycynie alternatywnej, o psychoaktywnych substancjach, o sile sugestii, placebo, o szarlataństwie, ale też no, o medycynie konwencjonalnej, o tym, jak to jedno z drugim właśnie teraz koresponduje, bo taka wojna się trochę zrobiła, jakaś pękła bańka, mam wrażenie. Ludzie się dzielą na dwa fronty, walczą ze sobą, obrzucają się gównem, ale też czasami i argumentami. No, profesor Michalik, o którym była wcześniej mowa, mówił też, że dostał dużo fajnych maili i ludzie się cieszą, tak, że ktoś z autorytetem, ktoś z dokonaniami naukowymi, profesor habilitowany, pojawia się na tej scenie jako taka figura właśnie mocna, która ma większe pole manewru, jakieś zaufanie w ludziach, no ale też się obawiam, bo to jest w dalszym ciągu człowiek, który tego Magrawa nie zrobił i nie chce zrobić, co zresztą mu zarzucają ludzie, tak, że nie ma w ogóle o czym rozmawiać, bo pan nie zrobił tego Magrawa. Z drugiej strony sam Janusz Zagórski cały czas zaprasza, przyjedźcie tu do mnie z Magrawem, a wtedy się pojawia głos, nie możemy przyjechać z Magrawem, bo on się musi skondycjonować przez 6 miesięcy. No to Janusz mówi, no to my pojedziemy do kogoś. I wtedy ktoś mówi, też nie, bo Magraw się musi do Janusza dostroić przez 6 miesięcy. Janusz musiałby tam śpiwór ze sobą wziąć i mieszkać i obżerać kogoś przez 6 miesięcy.
Znaczy ja tutaj tylko zaznaczę, że naprawdę nie zrobił Magrawa prawa się wypowiadać na ten temat. No ja w tym momencie twierdzę, że udało mi się odbyć wyprawę załogową na Słońce. Wylądowałem na Słońcu, pochodziłem tam sobie z kotem. Kot właśnie sam sobie powpieprzał troszkę tam różnych ciepłych przysmaków, które tam było, takie fajne myszki tam były, takie troszkę ogniste, no tam temperatura ciepło było, troszkę właśnie jak na pustyni, strasznie właśnie suche powietrze, także warto wziąć ze sobą butelkę albo dwie wody, natomiast wszystkim polecam wyprawę załogową na Słońce, no a jeżeli ktoś mi zarzuci, że to jest niemożliwe, no to kurde, no, nie poleciałeś na Słońce, no to o czym ty w ogóle mówisz? Nie każdy eksperyment myślowy zasługuje na to, żeby go wykonać.
No tak, nie zawsze też trzeba zjeść kupę, żeby stwierdzić, że jest niesmaczna.
Ale przecież miliardy much jedzą kupę, one się nie mogą mylić, tak wielu ludziom się udało. Właśnie, bo tutaj swego czasu sobie pisałem taki większy komentarz jeszcze pod moją poprzednią audycją, ale niefortunnie jakoś coś się stało, że mi się skasował jego znaczny fragment. Jeżeli chodzi o te wszystkie alternatywne terapie, to przede wszystkim jak mówię, no jeżeli chodzi o suplementację, jeżeli chodzi o wspieranie, to zasadniczo popieram, tak? Mimo, że właśnie wielu nie do końca chyba, nie wiem, czy nie słuchali audycji, czy zwyczajnie zostali zaślepieni czymś w jej trakcie. Nigdzie nie powiedziałem, że jest to absolutnie nieskuteczne i że nie wiem, że zdrowe żywienie czy diety proponowane przez pana Ziębę to jest humbug, pic na wodę i to absolutnie nie ma najmniejszego wpływu, znaczenia i siły. No nie. Nie, skupiłem się na bardzo konkretnych rzeczach, zarówno w przypadku MMS-u, jak i pana Zięby. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie terapie, tam ktoś jeszcze później wrzucił link do diety, która cofa cukrzycę oraz link do diety, która właśnie redukuje nowotwór oparta dieta na oleju lnianym. I obejrzałem sobie, zapoznałem się z tymi materiałami dość konkretnie i znowu widzę to samo. Moi drodzy terapeuci, jeżeli nas słuchacie, jeżeli macie rewolucyjną metodę, która leczy raka, nie obchodzi mnie, ile czasu, i nikogo nie obchodzi, ile czasu nad nią spędziliście i ile czasu nad nią pracowaliście. Nie obchodzą mnie relacje ludzi, którym pomogliście, ponieważ ja tych ludzi nie znam i ja zwyczajnie wam nie wierzę. I nie do końca też mnie obchodzi, co tam trzeba robić, żeby było dobrze. Tylko wytłumaczcie mi, moi drodzy, w jaki sposób ta zjedzona marchewka wpływa na to, że ten rak się cofnie.
I co jest, doktorku? Wątpisz w siłę marchewki?
tak, także wiesz, także tutaj chciałbym jednak jasno zaznaczyć, że pokażcie metodologię, tak? Pokażcie, w jaki sposób to działa, w jaki sposób jest to prowadzi od punktu A do punktu B. I właśnie choćby tutaj keszyści najpierw tłumaczą właśnie, że produkuje prąd, potem, że nie można tego zmierzyć miernikiem, bo to produkuje plazmę, gdzie zredefiniowano pojęcie plazmy, ponieważ plazma jest to stan wysokoenergetyczny i zasadniczo plazma ma jakieś 5000 stopni, a oni po prostu wzięli i stwierdzili, że wszystko jest plazmą, no i co pan zrobi, tak? Czyli wzięli jakieś powszechnie znane pojęcie, wprowadzili nową jego definicję i na tym się opierają. Gansy. Co to jest gans? Gans to jest gaz w stanie nanoatomowym. Co to znaczy, kurwa, w stanie nanoatomowym? Co to jest za stan nanoatomowy? To jest kompletna bzdura. To jest wprowadzanie absolutnie durnych pojęć, nowych pojęć, które nie... I oni się na tym opierają, tak? Rzucają kilka takich ochłapów, jako nowe pojęcia, mówią, słuchajcie, to tak jest, to przyjmijmy za paradygmat, tu nie trzeba tego udowadniać, to jest gaz w stanie nanoatomowym, to jest coś nowego, ty tego nie rozumiesz, tylko o to w tym wszystkim chodzi. I na tej podstawie robimy całą dalej mitologię. I to już jest, kurwa, złe.
Nowomowa, jak tu zauważył trafnie Furiat, a kupiłbyś sobie na przykład strukturyzator wody u pana Zięby marki Visanto za 2500, czy który usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, który powoduje obniżenie potencjału ORP, potencjał utlenienia redukcji, podwyższa odczyn pH wody, woda alkaliczna, strukturyzuje wodę, przywraca wodzie utraconą pamięć magnetyczną, to ciekawe, porządkując jej dipole, poprawia smak i zapach wody. O, to mnie przekonuje, lepszy smak, zapach. Hmm.
A to by się akurat zgadzało, natomiast to jest, z tego co pamiętam, filtr węglowy. Nie, filtr osmotyczny, który kosztuje jakieś w Chinach 75 dolarów z dodatkowym magnetyzerem, który nie do końca wiadomo, co robi. Na pewno oczyszcza wodę z zanieczyszczeń, takich, że po prostu wlejesz do tego filtra kranówkę, a potem, kiedy to przeleci, to będziesz mógł tę kranówkę pić. Natomiast do takich zastosowań jednak wolę swój domowy filtr marki Brita, który mnie kosztował 50 zł.
A też miałem taki węglowy kiedyś, tak, z takim wkładem dużym.
No dokładnie, dokładnie. I taki... To znaczy, wiesz co, nie, bo to jest raczej w formie dzbanka, że tam zalewasz, to się przelewa przez ten filtr i faktycznie kranówka po prostu smakuje jak... Naprawdę polecam filtry węglowe, jeżeli ktoś do takiego codziennego uzupełniania wody, bo to też bardzo istotnym jest, żeby zapewnić odpowiednią ilość wody w swojej diecie, a to też nie każdemu się chce gotować i tak dalej. No zresztą ten filtr węglowy również zmiękcza nieco tę wodę i ona jest zwyczajnie dużo zdrowsza, dużo bardziej czysta dla naszego organizmu. Natomiast pamięć wody, no błagam cię. Jaka pamięć wody? To jest molekuła. Tlen i dwa wodory. To nie może pamiętać.
No to takie właśnie już... To takie oscyluje pomiędzy New Age a badaniami tego Masaru Emoto, tak? Które być może się sprowadzały do tego,
wiesz,
że...
Słuchaj, ja... Życzę szczęścia, tak? No, jak sprzedaję sobie to za 2,5 koła, jeżeli ktoś to kupuje, no to jego problem, tak? Nie będę tutaj nikomu wchodził w to, ponieważ on w ten sposób nikomu nie szkodzi, tak? Bardziej właśnie szkodliwy jest ten cytat, który przytoczyłem na swojej audycji i nad tym będę się znęcał, przepraszam, ale to jest naprawdę toksyczne, że jeżeli macie stan przedzawałowy, to nie idźcie na Boga do kardiologa. A te urządzenia, no to niech się bawi tak samo Taratajcio, przecież sprzedaje radyjko pana Jana Taratajcio, o którym swojego czasu niedawno rozmawialiśmy, czyli urządzenie, które chroni nas przed mind control, zostało skonsultowane z wróżkami, a skąd pan Taratajcio się o tym dowiedział, to w komentarzach widać, duchy mu powiedziały.
I demony odgania, zapomniałeś powiedzieć, demony jak słyszą te częstotliwości, to krzyczą wtedy, o nie, to radyjko pana Taratajcio, uciekajmy, bracia! No tak to...
Wiesz co, a może zaprośmy pana Taratajcio do nocnego radia i z audycją Radyjko pana Taratajcio.
Nocne radyjko pana Taratajcio. Ale to jest też bardzo taki sprytny myk. Ja tak trochę Januszem zajadę i tak asekurancko może odrobineczkę powiem, żeby może nie skreślać tego, nie mówię tutaj w tym momencie o tych filtrach pana Jerzego Zięby, ale no być może niektórzy posuwają się do takich technik, że biorą właśnie jakiś zwykły filtr do wody i nazwą go trochę inaczej, przyczepią tam magnesik, no i sprzedają go za kwotę z jednym zerem więcej, tak?
No dobra, no ale takie rzeczy zdarzają się non-stop. Kuźwa, my kupujemy, ludzie kupują telefony za parę tysięcy złotych tylko dlatego, że nie wiem, że mają ikonę jabłka, tak? Że mają jabłko wydrukowane na plecach i to jabłko kosztuje 1500 złotych więcej. I to jest ich kasa. Nie będę się w to wpieprzał, tak? To w niczym absolutnie nikomu nie zaszkodzi. Jeżeli kogoś stać na to, no to jest jego wybór.
Pamięć wody jest największym atutem urynoterapii. Nie stosowałem, nie wypowiadam się. Pisze tutaj Lapksach. No właśnie, urynoterapia, czyli picie siuśków. Co myślisz o tym? Próbowałeś?
Wiesz co, to jest tak głupie, że nawet pozwolę sobie z tego nie skomentować, bo nie wiem po prostu w którym, nie wiem odkąd, z którego miejsca zacząć, natomiast czasami raz mi kot naszczał na poduszkę i to nie miało szczególnych wartości terapeutycznych.
A.C. Bronson pisze, ja mam jabłko i polecam.
Ja się nie kryję z tym. Ja używam Apple na co dzień, mam iPhone'a, mam MacBooka, to są fantastyczne, bezkompromisowe sprzęty. Jeżeli kogoś na nie stać, no to jest ich droga wydania sobie hajsu, tak? No, jeżeli odpowiada im, jeżeli właścicielowi takiego jakiegoś drogiego urządzenia, bez względu na to, czy to będzie radyjko pana Taratajcia, czy to będzie MacBook, jeżeli odpowiada mu to, co dostał za to, co zapłacił, no to jest jego sprawa i tutaj absolutnie nie ma powodu, żeby się wpieprzać, tak? No możemy oczywiście, wiesz, zarzucać, że nie wiem, że złożenie takiego urządzenia kosztowało tyle, natomiast wiesz, natomiast to też nie do końca powinniśmy w to wchodzić. Takim przykładem, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, że pewne rzeczy kosztują tyle, ile są w stanie ludzie za nie zapłacić. Taka ciekawostka z rynku lotniczego raz jeszcze. Kiedy wchodził samolot Concorde na rynek, Concorde, czyli samolot, który miał prędkość przelotową 2 machów, który z Londynu do Nowego Jorku leciał w 3,5 godziny, w ciągu swoich pierwszych lat kupiony przez British Airways ponosił absurdalnie szaleńcze straty. Natomiast przynosił konkretne straty, no i wówczas dyrektor British Airways pogadał właśnie z kierownikiem projektu Concorde, że słuchaj, musisz coś z tym zrobić, bo jeżeli przez następne 2 lata dalej będzie przynosił straty, no to sorry, złomujemy to gówno i nie będziemy tutaj kombinować, tak? Okazało się jednak, że te bilety były bodajże dwukrotnie droższe niż na lot zwykłym Boeingiem 747, w tamtych czasach 747-100 bodajże wtedy wyszedł. I najpierw co zrobił ten dyrektor projektu, przyjrzał się dokładnie, dosłownie kurde, kanapkom, szampanom i wszelkiego rodzaju takim dodatkom, które uprzyjemniają podróż, po czym zrobili taką cichą ankietę wśród swoich klientów, pytając ich, czy wiedzą, ile kosztuje bilet na Concorda. I stwierdzili, że na dobrą sprawę nie, bo i tak sekretarka to zamawia, no a ile byście byli w stanie zapłacić? No tyle to i tyle. I na tej podstawie wprowadzono nowe ceny biletów i w następnym roku, po wprowadzeniu nowych biletów, w ciągu jednego roku loty Concordem przyniosły 0,5 miliarda dolarów zysku netto.
No proszę.
Więc właśnie rzucono absolutnie cenę szaleńczą, cenę zaporową taką, że jeżeli 10 osób weszło na pokład, to już zwracało koszt paliwa i tak dalej, więc nie trzeba było dopłacać do tego ogromnie paliwożernego samolotu, a zazwyczaj wsiadało więcej, bo połączenie Londyn-Nowy Jork jest, można powiedzieć, taką kluczową linią biznesową, a wiadomo, czas to pieniądz, więc jeżeli masz do wyboru lecieć przez 7-8 godzin, a lecieć przez 3,5 godziny, to wtedy musi ci na tym zależeć, tak? No Concorde, czyli maszynka, która leci na swojej prędkości przelotowej szybciej niż pocisk wystrzelony z karabinu, ale ludzie byli gotowi za to zapłacić, i Concorde wtedy stał się niejako symbolem luksusu. No ale mówię, no to było drogie, tak? Ale jeżeli kogoś było stać, no to wtedy... To jest jego kasa, no nie ma się w to wpieprzać, prawda?
Prawda. A ja dodam od siebie, że po dwóch machach to mi się w ogóle nie chce nigdzie latać. A na czacie się pojawił Jacek Blacha, a znikła Siunia. Nie ma tutaj ta teoria spiskowa, że to jest ta sama osoba, trzyma się kupy. Z przewagą kupy.
Błagam cię, przecież mamy wjazd do IP-ków, tak?
No mamy, trzeba będzie tu sprawdzić wszystko. My tutaj, nadzorcy, oko opatrzności.
I ja tutaj już od razu właśnie sprawdziłem i dementuję, jakoby Siunia była Jackiem Blachą, a Jacek Blacha był Siunią. Także nie rzucaj krawcze słów na wiatr, szczególnie jeżeli masz technologię, która pozwala ci na sprawdzenie faktów.
No i się potwierdziło to, co mówisz, bo Siunia jednak się pojawiła i nie znikła. No, Jacek zdezorientowany, o co chodzi z Siunią? No, myśleliśmy, że to ty jesteś Siunia.
Chyba ty. Ej, ty. Jaka liczba mnoga? Ty.
My, panie, my. Ja mówię jako król, my krawiec po prostu
my
i już.
My, naród, chcielibyśmy.
We the people.
Tak, także...
Tak, to było, to Wałęsa chyba tak, nie? Na jakimś wystąpieniu tam. My tutaj, co żeśmy tu przyszli, a tam we the people, tak to było z Wałęsą, że...
Simply tutaj wspominał, że anegdota przypomina, ile kasy się straciło na psychoterapię. Psychoterapia akurat jest blisko nauki i powiem szczerze, że psychoterapia i bardzo konkretna jedna metoda, która jest uznawana za kontrowersyjną i nienaukową swoją drogą, mianowicie psychoterapia eriksonowska w ogromny sposób w pewnym punkcie mojego życia mi pomogła. Więc zdecydowanie też nie odkładałbym psychoterapii na jakąś tam inną półkę, tylko niech to będzie, kurde, człowiek faktycznie z wykształceniem, przynajmniej magisterium psychologicznym, bo pamiętajcie, że psychologowie to nie są lekarze. To nie są lekarze. Jacku, na twój temat powstają cały czas teorie spiskowe, ale to jest chyba natura naszego spiskowego radia, nocne radio, spiskowy głos w twoim domu. Natomiast wracając do tematu, jeżeli psychoterapia faktycznie jest prowadzona przez kogoś, kto ma odpowiednie umiejętności, odpowiednią wiedzę w danym kierunku, może być faktycznie pomocna.
Tak, adwokat się tu przyznał, że pił siuśki. Tak nie wprost, bo pisze, niektórym picie moczu pomaga potrzeba. O, tak napisał adwokat. Słuchajcie, no ostatnie już chwilę, żeby zadzwonić i coś tu dopowiedzieć. A ja coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Widzisz, pamięć krótkotrwała, już tak rozwalona.
Jeszcze przypomnę taką, no może to też będzie taki trochę anegdota, ewidens, ponieważ nie znam szczegółów tej historii, natomiast przypomina mi się historia dwójki speleologów, którzy utknęli podczas eksploracji jakiejś jaskini i przez kilka dni ich poszukiwano. Oni zwyczajnie zawiśli na linach bez możliwości ruchu w jakąkolwiek stronę, zostali odnalezieni, odratowani po bodajże 3 dniach, no i... Właśnie drugiego dnia wpadli na pomysł, żeby pić swój mocz, żeby się nie odwodnić. No i pierwszy taki, to działo się jakoś w latach 80. w USA, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie wiem nawet pod jakim kątem to wyszukiwać w tym momencie. Czytałem to w Wiedzy i Życiu jakoś w latach 90., więc nie pomnę, wybaczcie. Natomiast wpadli na pomysł, żeby się nie odwodnić, właśnie żeby pić swój mocz. No i wszystko ładnie, pięknie, zostali wyciągnięci. No i pierwsze artykuły w gazetach mówiły o tym, że przeżyli dzięki temu, że pili mocz. Natomiast po gruntownych badaniach, kiedy ci ludzie trafili do szpitala, właśnie te badania wykazały właśnie potężne zatrucie tych ich organizmów, i wówczas ten tytuł raczej można by było przekuć na to, że przeżyli mimo tego, że pili mocz.
Ja to sobie tak myślę, że mocz to może być jak wino dobrej jakości i podłej, może być wysokiej klasy mocz. Słuchajcie, to właśnie mój. Ja otwieram sklepik, będą słoiczki duże, małe, takie wielkie. Przypominam sobie, słuchajcie, jak dajecie mocz do analizy, do lekarza, to nie przychodźcie z takim wielkim słojem i tam nasikane. Ja to kiedyś zrobiłem i się trochę zbłaźniłem. To do małego trzeba takiego.
O kurwa, oj, trudne sprawy, nocy Radio Edition.
Pojechałem teraz.
Wstydliwe wyznania. Nie pamiętam, czy pili swój, czy wzajemnie z rurek. Wątpię, żeby mieli jakieś rurki, bardziej mieli jakieś kubeczki. Nie wiem tego. Natomiast na zdrowy rozum, jeżeli coś jest wywalane z naszego organizmu, coś, co faktycznie oczyszcza nasz organizm, no to miałbym naprawdę potężne opory, żeby ponownie to wprowadzić do organizmu, jeżeli zostało to wprowadzone jako produkt uboczny. Równie dobrze można by było próbować zasilić silnik spalinowy spalinami, ewentualnie skonsumować własne odchody lub wymiociny.
Ale nam zeszło na tematy, kurczę. To właśnie jest medycyna alternatywna, pełną gębą teraz się...
Właśnie też właśnie nie ma co demonizować, tak? No, są pewne szaleńcze pomysły i że tam komuś pomogło, no to też, wiesz, no pamiętajmy, że jeżeli mamy sytuację, w której coś komuś pomaga, jednak została wprowadzona w medycynie metoda podwójnie ślepej próby, czyli mamy kilka grup badaczy, kilka grup badanych i ani badacze, ani badani nie wiedzą, czy dostają placebo, czy dostają faktyczny lek, co pozwala wyeliminować sytuację, w której właśnie ktoś wierzył, że coś tam przyjmuje i w takim efekcie mu się to potwierdziło. I wbrew pozorom zorganizowanie takiej podwójnie ślepej próby nie jest szczególnie trudne, bo wystarczy, by było to o moment, bo mnie obrazek Zenona rozproszył. Wystarczy, żeby mieć jedną dodatkową, jedną osobę, nawet naszego znajomego, który zwyczajnie nam nie powie. Podzieli te tabletki i tak dalej. To swoją drogą niedawno organizował mój znajomy student czwartego roku medycyny, zaliczył skurwysyn. Czwartego roku medycyny, gdzie właśnie przygotowywał to i zwyczajnie sam zostałem poproszony o to, żeby mu w tym pomóc jako ta niezależna osoba, która będzie się bawiła z tymi trzema kubkami i nikomu nie powie, gdzie co tak naprawdę jest. To nie jest droższe niż zrobienie zwykłego badania na zasadzie, gdzie podajesz swój fajny środek grupie 9 osób, tak? Było 2 badaczy, było 9 osób, 6 dostało lek, 3 dostało placebo, nikt nic nie wiedział, no i faktycznie się okazało, że ta grupa 3 osób troszkę im się lepiej zrobiło, to znaczy 2 osobom się troszkę lepiej zrobiło, natomiast w tej grupie, która dostała faktyczny lek, no to się 5 osobom gwałtownie polepszyło, a jednej zrobiło się troszkę lepiej, dzięki czemu na tej podstawie, po tym jak właśnie porównano z tym początkowym arkuszem, gdzie było podane, która grupa dostawała co, można było wysnuć faktyczne wnioski, bo jeżeli sami badacze wiedzą, podając leki, czy to działa, czy to nie działa, mogą dosłownie, ja nie wiem, jakoś kurde na podstawie, nie wiem, jakiegoś wspomnienia dosłownie przy rozmowie, przy papierosie, czy przy kawie, coś tam mrukną, coś tam powiedzą, pacjent usłyszy, no a kurde, ja jestem w tej grupie, wiesz, w tej grupie fajnej, nie, no to u mnie na pewno się polepszy, no a ja tutaj jestem w placebo, to pewnie mi się nie polepszy i to jednak przechodzi, tak, i tutaj tutaj nawet jeżeli, wiesz, nawet jeżeli dostaniesz kubeczek z lekami jako pacjent i będziesz widział, że, nie wiem, do kolesia przed tobą lekarz się uśmiechnął, a ciebie zmierzył takim wzrokiem, jakby wstyd było na ciebie patrzeć, no to nie... Wiedząc, że jesteś poddawany w tym momencie badaniu medycznemu, no to wiadomo, że będziesz sobie jednak uzasadniał to i próbował rozgryźć, w której z tych grup jesteś. Tu chodzi o to, żeby nikt nie wiedział, kto w jakiej grupie jest.
Ja podpiszę pod opisem tej audycji, że był krawiec i to placebo będzie takie, bo i wszyscy będą myśleli, że jak krawiec, to fajna audycja i ciekawa. I
powiedzą, no właśnie odwrotnie.
Jaka fajna, to, krawiec, o, to faktycznie super audycja.
Może zacznij realizować czas 44.
A z tym placebo to jeszcze taka historia mi się przypomina. To chyba mi kumple kiedyś opowiadali, że dali jakiemuś komuś ze swojego grona fejkowe zioło. To była jakieś tam chwasty, pietruszka czy coś. On to spalił, no i dostał lotów wysokich. Tam. Amen, w ogóle, o Jezu. No i to nie wiadomo, czy to placebo, czy może nie chciał wyjść na kogoś, na kogo to nie działa. No ciężko powiedzieć. Być może i placebo, nie?
No, jedno albo drugie może się jakoś wiązało, szczególnie, że jeżeli to była osoba nieobeznana z ziołem, czyli krótko mówiąc nie rozpoznała jego smaku, to zwyczajnie nie wiem, jak tam dostała majeranek, to sam dym i niedotlenienie spowodowane przez dym również powoduje pewne efekty, jak nawet, nie wiem, szybciej spalisz jakiegoś super mocnego papierosa czy cygaretkę, to wtedy masz taki, wiesz, taki chill, taki dosłownie chill, wszystko ci siada i to się właśnie bierze z niedotlenienia, więc i to mogłoby zostać właśnie zinterpretowane jako faza po marihuanie.
Można też paznokcie sobie pilnikiem spiłować i dać kumplowi, żeby wciągnął to nosem i dostanie spida na przykład. No dobra, słuchajcie, my kończymy. Fajna, myślę, ciekawa audycja, dużo, dużo fajnych tutaj zagadnień było. Dzięki ci potrzeba za współprowadzenie dzisiaj. Bardzo dużo,
nie ma sprawy.
Bardzo dużo wniosłeś, bardzo dużo, no i tak dalej, i tak dalej. Chciałem być miły.
Już mi tak nie włoś w tyłek.
Chciałem być miły, mówię. No to co, to do usłyszenia.
Dzięki, trzymaj się.
Cześć. A na czacie pojawiła się Magda Kałuża. A to możecie jej mówić, to jest Krwawa Kałuża, dla znajomych Kałuża, a dla jeszcze lepszych znajomych Magda, a jak powiecie na przykład Madziu, to w ryj dostaniecie na dzień dobry, więc ostrożnie. I jutro jest audycja, proszę ja was, krew z ucha, brzmi groźnie, ale zapewniam was, że tak strasznie nie będzie, a może będzie? A może o czymś nie wiecie? A może o czymś wam nie mówię teraz? Co? No, już tu napisała, co z wami zrobi, ale są to wyrazy uważane powszechnie za obelżywe, zatem nie przytoczę, bo tu wysoka kultura i no, nie, tak naprawdę to nie wysoka, niska czasami, szczególnie jak ja jestem na antenie. I być może znajdziemy tutaj z Magdą jakiś wspólny język, taki właśnie, o horrorach, horrory, to jest pisarka horrorów i będzie o rzeczach różnych strasznych, na pewno będzie trochę o twórczości Magdy, na pewno będzie taka szczypta moich wynurzeń jakichś takich śmieszkowych. No, więc może być fajnie. Ja jako techniczny i taki przeszkadzacz, pan wkurwiacz będę na przykład. I zapraszamy jutro o godzinie 21. Pierwszy odcinek, będzie fajnie, gwarantuję wam to, ja. No. A to była audycja Luźne Gadki z Krawcem i Potrzebą lub Potrzebą i Krawcem, jak kto woli. Do usłyszenia.
Bardzo smaczne, wspaniałe i dziękuję.